Idzie lato krokami wielkimi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ewelina Sobańska, Piotr Kamont.
Tak, to ja. Dziś będzie wyjątkowo... Tak, jeszcze to pamiętam. Jeszcze aż tak stary nie jestem. Nie muszę mieć kartki takiej, żeby wiedzieć, kim jestem. Tu filozofowie mieliby pewnie dużo do powiedzenia, ale nie idźmy w tą stronę. Mamy dzisiaj o ptakach, a nie o filozofowaniu. Chyba najbardziej letnie ptaki, tak mi się wydaje.
Nie, nie. To jest dobry kierunek, dlatego że czasami trudno odróżnić. Niektórzy pytają, czy to jest rybitwa, czy to jest mewa.
Tak, ale letni pewnie dlatego, że się kojarzy z wodą i to jest jak najbardziej dobra wskazówka. A tak jeszcze, Piotrze, jak ty o tej starości, to ja też nie mogę się powstrzymać i państwu powiem, jak odróżnić rybitwę od mewy. No to tak właśnie, jak człowiek był młody, to tak się wydawało, że jest taką rybitwą, bo jest szczupły, filigranowy, a z wiekiem no to tak bardziej przypomina mewę, bo robi się trochę taki...
Ociężały, tak to delikatnie nazwijmy.
Tak, ale no już nie ta waga, prawda? Już nie ta sylwetka, więc... bardziej, no jesteśmy tacy...
Stateczni. Ociężali, no.
Nie, kurpulentni, jak to się mówi.
Kurpulentni, może być. Przez życie zbici tacy jesteśmy bardziej.
Dokładnie tak. Dobra.
Przynajmniej jak ja patrzę na swoje zdjęcia, no to mam takie porównanie. Więc drodzy Państwo, to co jest delikatne, lekkie i zwiewne i porusza się jak motyl, to jest to rybitwa. Jeżeli coś jest takie właśnie przysadziste, o, chyba to jest dobre sformułowanie, i jeszcze pływa sobie po wodzie, czy to jest jakieś jezioro czy staw, no to zdecydowanie na pewno, jak siedzi na wodzie i właśnie tak jest ociążałe, to jest to mewa, bo rybitwa na wodzie raczej sobie po wodzie tak nie pływa, ona będzie krążyć nad tą wodą i w pewnym momencie zrobi cyk do wody, złapie rybkę i poleci dalej.
A widzicie, a kiedyś panny zwinne nazywano mewkami, a nie rybitwami.
No widzisz, bo może takiego, bo mewka szybciej jest powiedzieć niż rybitwa, bo potem jak już powiesz rybitewka, wtedy musiałbyś powiedzieć, a nie mewka, to za dużo słów i za mało skojarzeń.
I to nie jest tak, jak niektórzy kojarzą, że jak nad jeziorem to rybitwa, a jak nad morzem to mewa.
Nie, bo te same mewy, które rzeczywiście nad jeziorami możemy spotkać, na przykład mewy śmieszki, które w koloniach lęgowych teraz potrafią dosyć mocno, jak powiedziała Ewelina w zeszłej audycji, jej przeszkadzały szpaki, to domyślam się, że tym, którzy mieszkają gdzieś w okolicach kolonii mew, to te śmieszki mogą rzeczywiście dać się trochę we znaku.
A nam teraz przeszkadzają kawki. Tak, tak.
Dokładnie.
Czyli to, co Państwo słyszą w tle.
Ale nad jeziorami możemy spotkać i mewy, i rybitwy, i nad morzem oczywiście też możemy spotkać i mewy, i rybitwy, bo mam nadzieję, że jakoś w naszej audycji doczołgamy się do tego tematu, że nad morzem u nas możemy spotkać i rybitwy zwyczajne, i rybitwy czubate, i tu rzeczywiście możemy się bardzo chwalić i jak ktoś chce obejrzeć rybitwę czubatą w Polsce, to zapraszamy do Gdańska, zapraszamy w okolice portu, bo tam jest jedyna kolonia lęgowa tych ptaków w naszym kraju.
No właśnie, bo skomplikujmy trochę Państwu życie i uświadommy.
A to już nie jest skomplikowane?
Nie, będzie trudniej. Teraz uważaj, wchodzimy w zakręt, bo no, to nie jest tak, że mamy mewę lub rybitwę, tylko mamy kilka gatunków mew w Polsce gniazdujących i kilka gatunków rybitw. I okazuje się, że w Polsce gniazduje aż 7 gatunków rybitw, wyobrażasz sobie? I dzielą się one na rybitwy właściwe i rybitwy, uwaga, błotniste.
Bardzo ciekawe, bardzo interesujące.
Tak, no bo mamy rybitwę zwyczajną, czy też rzeczną, mamy rybitwę czubatą, mamy rybitwę białoczelną, mamy rybitwę czarną, białoskrzydłą, popielatą i białowąsą. Nie, popielatej chyba nie mamy. Popielata
jest nie lęgowa, tylko tak,
a
przelotna,
siódma lęgowa
więc to jest 8.
Jaka?
A ile doliczyliśmy? Aha, wiem, no i fenomen, drodzy Państwo, z roku 2024, czyli przecież marchewa, czyli gigantyczna rybitwa, największa rybitwa na świecie, czyli tak zwana marchewa, tak, czyli rybitwa wielkodzioba. I jak sama nazwa wskazuje, no to tak, też taka, wiecie Państwo, znaczy mam nadzieję, że kojarzycie ogólnie rybitwę, czyli taki biało, od spodu biały, od zwierzchu taki szarawy ptak z czarną czapeczką.
Czyli całkiem jak mewa.
Całkiem jak mewa. I tutaj ta największa rybitwa ma taki wielki, gruby, czerwony dziób, który po prostu wygląda, jakby ktoś jej tam wetknął marchewkę. I dlatego ta tak, ksywa.
Jak widzimy takiego, no teraz nie jest sezon, ale kiedyś przyjdzie sezon lepienia bałwanów i na końcu tym gwoździem,
tak
może, czy tą wisienką na torcie jest wbicie właśnie
lepiej,
tego nosa z marchewki, to tak jakbyśmy do tej rybitwy taką marchewę na siłę przyklajstrowali, skali to w takt właśnie będzie wyglądać rybitwa wielkodzioba, ale faktycznie był chyba jedna potwierdzona para lęgowa tak. w zeszłym roku, więc no ściskamy kciuki, żeby w tym roku się udało.
Dwa lata temu, roku, tak, na Zalewie Szczecińskim i tam jest taka specjalna sztuczna wyspa dla ptaków, no bo to nie tylko dla rybitw, ale i dla mew. I tam właśnie w kolonii żyją zarówno mewy śmieszki, o dziękuję Piotrze, tak jest, śmieszki, plus rybitwy rzeczne i tam się też właśnie pojawiła ta rybitwa wielkodzioba.
No i teraz jeszcze Państwo dodatkowo musimy namieszać, bo ten podział, od którego zaczęła Ewelina, że te rybitwy to takie są skromne, zwiewne i filigranowe i delikatne i w ogóle fiu, no to to się tyczy tych mniejszych, nie? Czyli właśnie
tej białoczelnej, którą Państwo mogą najczęściej spotkać,
białoczelnej na przykład, którą możemy spotkać gdzieś tam na plażach, bo ona tam na plażach potrafi się lęgnąć, a im większa rybitwa, tym siłą rzeczy zaczyna trochę bardziej tej masy nabierać, więc ta wielkodzioba czy też czubata, one już tej zwiewności nie mają aż tyle, więc tym trudniej je z mewami, czy tym łatwiej jest je z mewami pomylić.
Jest jeszcze czarna, czyli praktycznie, no może nie taka kruczoczarna, ale taka popielata i ona właśnie, rozumiem, to jest ta, co nad bagnistymi terenami.
Rozumiem, żeby odróżnić mewę od rybitwy, to muszę kupić sobie encyklopedię czterotomową i tam sprawdzić na obrazkach.
Wróć, przecież ci mówiłam, jeżeli pływa sobie po wodzie, tak. siedzi na wodzie tak. i tak sobie tam siedzi i nie wiadomo co robi, no to to jest mewa. A jeżeli widzimy ptaka, który lata nisko, krąży nad wodą i co jakiś czas uderza w tą wodę i odlatuje, nie nurkuje jakoś specjalnie, nie? Tylko tak leciusieńko, że tak powiem, coś tam wyciąga z tej wody, no to to jest właśnie rybitwa. A jak do tego jeszcze lata dosyć tak fascynująco, zwrotnie, że tak powiem, no to tak jak powiedziałam, to na pewno ona
to
rybitwa.
Fantastycznie, bo gdzie ja bym teraz kupił encyklopedię czterotomową? Byłby kłopot, duży kłopot. A tak, jak siedzi na wodzie, to mewa, jak nie siedzi na wodzie, to rybitwa. Dzisiaj o rybitwach przede wszystkim w Ptasim
Rogu. A jak siedzi na falochronie?
No właśnie.
Jak to może być różnie. To wtedy trzeba patrzeć na dziób i na nogi.
To wtedy rzeczywiście sprawa się komplikuje, bo to może być i mewa, i rybitwa. Ale ja bym chciał wrócić do samego początku, bo ja powiedziałem o tym, że to są takie letnie ptaki i Ewelina tu od razu skręciła, że je możemy spotkać głównie nad wodą, a z wodą lato kojarzymy, bo wiadomo, pluskamy się, pływamy, łódki, kajaki i tego typu historie. Natomiast ja bardziej chciałem powiedzieć, że jest to rzeczywiście taki ptak, czy taka grupa ptaków, która bardzo późno do nas przylatuje i bardzo szybko od nas odlatuje. Więc ten okres letni to jest tak naprawdę jedyny okres, w którym te ptaki możemy spotkać.
A, czyli zima to mewy, lato to mewy i rybitwy.
Tak też można by powiedzieć, bo większość tych, szczególnie tych błotnistych, o których powiedziała Ewelina, czyli czarna, białoskrzydła, białowąsa, to są takie ptaki, które przylatują do nas nawet w drugiej połowie maja i z końcem sierpnia zwykle te ptaki się zawijają i już ich nie ma. Więc jak wakacje się mają zacząć, to rybitwy są, a jak już zaczyna ich brakować, to znaczy, że i wakacje się kończą, ale nie mówmy jeszcze o tym, bo jeszcze się nie zaczęły, więc nie psujmy sobie humoru.
A przylatują te nasze z Afryki, więc kawałek drogi mają, bo też właśnie z południa bądź z zachodu Afryki, także no stąd ten krótki czas, przez który u nas są. Powiem wam ciekawostkę, że w Afryce właśnie na tym zimowisku też lekkiego życia nie mają, bo tamtejsze dzieci no, poczyniły sobie taką zabawę, że strzelały po prostu do tych z jakiejś tam procy do tych młodych właśnie ptaków, które podobno w bardzo dużych ilościach ginęły właśnie przez taką w sumie no jakąś taką...
Takie harce można powiedzieć, tak zwykłe.
I organizacje europejskie chroniące ptaki podjęły taką kampanię edukacyjną w tamtych rejonach i okazało się, że to przyniosło bardzo duży efekt, bo no, dzieci jakby zrozumiały, że nie powinno się tak robić i dzięki temu te rybitwy znacznie lepiej się mają.
Ja już myślę, do jakich ptaków teraz strzelają dzieci.
Miejmy nadzieję, że do żadnych, albo że
nie,
w ogóle...
Nie, ale to pokazuje, że warto jakby uświadamiać, edukować, bo to przynosi efekty.
Tak, no tak długo jak jest to pewnie zabawa, a nie potrzeba, nie wiem, za wrzucenia czegoś do garnka i zjedzenia, no to łatwo z tego zrezygnować, tak to nazwijmy. W wielu przypadkach no niestety jest tak, że to jest po prostu hobby, nie? I ptaki giną w milionach sztuk na najróżniejsze sposoby. Ta migracja przez basen Morza Śródziemnego i potem dalej Afrykę, to naprawdę jest ciężki kawałek przysłowiowy chleba dla ptaków, bo one tam naprawdę i na klej są łapane, i do siatek są łapane, i tam różne rzeczy się z nimi dzieją. Więc jak one już dolecą i wrócą, wrócą, to naprawdę mają ciężkie życie za sobą, więc możemy im nie dokładać po prostu kłopotów tutaj u nas na miejscu.
A dlatego jeszcze w tym okresie migracyjnym to wydaje się, że tych ptaków jest całe mrowie i mnóstwo, no bo one lecą wielkimi stadami.
Tak, bardzo często. To dodatkowo jakby nie pomaga, no bo wydaje się, że skoro są tego tak nieprzebrane ilości, to nigdy ich nie zabraknie, ale no wystarczy konsekwentna praca kilku pokoleń, albo nawet jednego pokolenia i zaraz z tych miliardów może się zrobić zero, tak jak to miało miejsce w przypadku gołębia wędrownego na przykład, który kiedyś był najliczniejszym ptakiem na świecie, jego populację szacowano na 5 miliardów osobników, no i w tej chwili możemy sobie oglądać tylko wypchane ptaki albo oglądać ilustracje, ponieważ z 5 miliardów zrobiło się ich słownie zero.
A w przypadku rybitwy wszystko zaczyna się od ryby. To też, o Włodku, jakaś wskazówka dla Ciebie, że rybitwy żywią się w zasadzie głównie rybami plus jakimiś mięczakami wodnymi, generalnie stworzeniami wodnymi, o tak bym to nazwała, a mewy, no niekoniecznie, one są oportunistami pokarmowymi, czyli żywią się wszystkim, co im, że tak powiem, wpadnie w danym momencie pod dziób, czyli nawet na wysypiskach śmieci żerują, a tam rybitwy nie spotkasz, więc jak będziesz chciał na 100% spotkać mewę, to po prostu na wysypisko musisz pojechać. Ale wracam do tej ryby, czyli uwaga, teraz będzie romantycznie. Samiec łapie rybę, na przykład śledzia, i wtedy lata z nim koło wybranej samicy. No wiecie, robi różnego rodzaju ewolucje, chce się przypodobać i
Pani
teraz...
ze śledziem. Chciałabyś zobaczyć jako wstęp romantyczny taniec ze śledziem? Ja nie wiem.
Ja może inną rybę bym wolała. W każdym razie, no chodzi o to, że te po prostu rybitwy odżywiają się małymi rybkami i chociaż śledzie bywają duże, ale to wtedy dla rybitwy wielkodziobej akurat jest odpowiedni taki większy
gabaryt. Ludzie
mają
latem te same podobne zachowania,
no,
tak?
Ale tak?
On ją zaprasza nad Bałtyk na rybę.
Tak,
no
jest, ale słuchajcie, co dalej? I teraz tak, jak samica weźmie tą rybę i zje, no, to znaczy, że przyjęła jego zaloty. Mhm. A jak nie weźmie, to przykro mi bardzo, szukaj dalej innej.
To się przynajmniej chłop nie musi wykosztować, nie? Tylko no tak, może z tą jedną rybą latać do skutku.
A albo zjeść ją.
Ileś tam tych obiadów trzeba zaserwować czasem. No ale dobra, to już nie...
Dygresje. Ona rybę zaakceptuje i co dalej?
No co dalej? No i wtedy szukają jakiegoś piaszczystego miejsca, przynajmniej w przypadku chociażby takiej rybitwy rzecznej, czyli tej naszej najpospolitszej.
One często rzeczywiście zakładają gniazda na tak zwanych łachach.
No tak, no bo no, też zakładają, to też za dużo powiedziane, bo to jest po prostu taki dołek właśnie w takim piasku, tam samica składa jaja, w ogóle to jest kolonia najczęściej i może być właśnie z innymi też gatunkami, z mewami, żebyś miał trudniej. I okazuje się, że ten wygląd jaja jest charakterystyczny dla danej samicy, że ona bez problemu go jest w stanie rozpoznać, no bo jeżeli tam jest tych jaj dużo więcej,
tak,
no to można by było się pomylić, a ona jakoś rozpoznaje po tym właśnie wzorze na jaju, że to jest, że to są jej, a młode później też charakterystycznie potrafią jakby tam, no, wydobywają taki typowy dla nich, dla tych osobników głos, dźwięk, no po, nie wiem, po barwie głosów może poznają, poznaje matka i wie, że to są jej młode, ale jeszcze a propos tej ryby, Włodku, bo też jest druga opcja, czyli jak już są właśnie te młode i trzeba je wykarmić, a no z tym łowieniem ryb, no różnie bywa, prawda, no talenty są różne, więc czasami można siłą przejąć taką rybę od kolegi z podwórka, że tak powiem.
A.
I to się nazywa pięknie kleptopasożytnictwem, czyli przejmujesz po prostu
Radzież,
już zdobycz, tak, kolegi, nękasz go, bo jesteś, nie wiem, silniejszy na przykład i ej, ty dawaj tą rybę. No i kolega wypuszcza rybę, ty ją przejmujesz i lecisz do swoich młodych.
To dlatego w tych koloniach jest taki cały czas gwar irwetes.
Tak, ale to ma też znaczenie takie, no powiedzmy, antydrapieżnicze, nie? Że jak jest taki tumult i tyle dziobów i tyle oczu patrzy, to wtedy drapieżnik mniejszą ma szansę na to, żeby skutecznie gdzieś tam wejść i taką kolonię splądrować. Ale ja bym chciał wrócić trochę do tych łach. No bo ja powiedziałem, że to jest taki gatunek późno wiosenny, wczesnoletni. No i można by sobie zadać pytanie, dlaczego te ptaki nie przystępują do lęków tak uczciwie jak szpaki na początku marca, tylko czekają aż do tej połowy maja po to, żeby te gniazda pozakładać. No i to odpowiedź tu jest właśnie w tych łachach, częściowo oczywiście. No bo jak mamy sobie rzekę i mamy wiosenną powódź i mamy wysoki stan wody w rzece, no to ta woda musi opaść i dopiero wtedy, jak ten stan wody jest już niski, niski, to wtedy na rzece pojawiają się łachy i te łachy są odpowiednim miejscem do założenia gniazda przez rybitwę, więc ona musi poczekać na to swoje miejsce. Z kolei te błotniste, czyli ta czarna, białoskrzydła, białowąsa, one gniazda zakładają najczęściej na wynurzonych liściach, takich grążeli, grzybieni, tego typu historii. Więc one też muszą poczekać, żeby te grążele i grzybienie urosły, żeby stworzyły taką taflę, na której one będą mogły zbudować gniazda. Jakby taka rybitwa przyleciała do nas w marcu, no to by musiała 3 miesiące czekać na kołku, aż jej te wszystkie kwiatki powyrastają i stworzą odpowiednie miejsce do założenia gniazda. Więc dlatego one tak późno przylatują, bo dopiero wtedy są dla nich odpowiednie warunki do tego, żeby te gniazda pozakładać. Czy to na łachach, czy to właśnie na takiej roślinności wynurzonej.
No to mądre te ptaki, mądre.
Mądre, mądre. I słuchaj, no strategie naprawdę mają różne, bo czasem jest też tak, że widzą, że jeden z ptaków z kolonii cały czas przylatuje z jakąś zdobyczą, no to one lecą zobaczyć, skąd on bierze te ryby, prawda? I wtedy też zaczynają tam łowić, więc obserwacja tu jest bardzo ważna. Do tego no, jest czas na to, żeby trochę się pokłócić, zabrać komuś rybę, ale jak przychodzi wróg, no to jeden wróg jednoczy, że tak powiem, grupę i no, wtedy one się wszystkie podrywają do lotu jednocześnie i atakują tego przeciwnika. Mogą go dziobać, mogą atakować odchodami swoimi, czyli wiesz, takie masowe bombardowanie i tu mamy tą wojnę, tak, bitwę obu, rybitwa. Podobno nawet są w stanie zawartość, no, że tak powiem, żołądka. Tak, że, znaczy no żółcią po prostu też są w stanie jakby pluć, o tak to nazwijmy, więc ten atak jest naprawdę zmasowany, a one też...
Kupują i wymiotują, rozumiem, tak?
No, tak to w uproszczeniu powiedzmy i też robią one sobie takie ćwiczenia, żeby być naprawdę w gotowości, to potrafią w sezonie lęgowym, kiedy już jest taka kolonia gdzieś na takiej łasze, o której Piotr powiedział, to nic się nie dzieje, nie ma tego drapieżnika i tak po prostu nagle wszystkie się podrywają, krążą nad wodą i wracają. Czyli one też tak trenują to, żeby pewnie sygnały tak
są z grupy... gotowe do wojny, tak?
Tak, więc tak sobie ćwiczą na zasadzie,
mają, nie wiem,
mają jakiś znak, tak, rozpoznawczy, kiedy trzeba zareagować. No bo jak przyjdzie to zagrożenie, no to żeby wiedzieli, że to no wtedy wszyscy po prostu ruszają do działania.
Na pokład, tak jest. Można powiedzieć.
To była opowieść o rybitwach ptasim Radio Gdańsk. Do usłyszenia.
A my oczywiście, zanim jeszcze powiemy do usłyszenia, zachęcamy wszystkich, żeby jak już nad te zbiorniki wodne, nad jeziora, nad rzeki sobie pójdą, to żeby właśnie takich, czy nad stawy na przykład hodowlane, to żeby takich zwiewnych ptaków wypatrywać. Tak jak powiedzieliśmy, do wyboru mamy aż 8 gatunków, więc jest się w czym bawić i z czego wybierać i można się naprawdę podszkolić akurat z rybitw. To jest najlepszy czas.
Dziękujemy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.